Znaczy, wie pan, oni nie mają dużo narzędzi do tego, żeby dokonać przełomu w tej wojnie i żeby surowo w kontekście tego zamachu karać Ukrainę. Chyba jedyne narzędzie mogłoby być narzędzie pod tytułem taktyczna broń jądrowa. Ci muzułmani sunnicy, którzy podcinali gardła po to, żeby na koncie mieć wiele tych gardeł i żeby być świętymi. Nota dyplomatyczna, protest, to niczego nie zmieni, Rosjanie to przyjmą, dalej będą rakiety latały. Ukraińcy teraz będą IF-16 mieli i będą mieli Neptuny, te ziemia, że dolecą wszędzie na głębokość prawie 1200 km i będą Rosjan dewastować, czyli Ukraińcy osiągnęli zdolność do uderzeń odwetowych. Brawo. To jest moja opinia, ponieważ nie zgadzam się ani z politykami, ani z tymi wojskowymi, którzy mówią, że armia rosyjska stoi przy granicy. Niech stoi.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdej książki czy dla Zarysu. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabatach dla widzów Historii Realnej pod spodem. Zachęcam Państwa do lajkowania naszych filmów i do subskrybowania kanału. To jest tylko jedno kliknięcie, a naprawdę bardzo duża pomoc dla naszego kanału. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, gdzie kupicie m.in. nową książkę, którą napisałem razem z Jackiem Bartosiakiem, Wojna o Ukrainę, Wojna o Świat, razem z podpisami obu autorów. A moim i Państwa gościem jest pan generał Waldemar Skrzypczak. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ostatnio, podczas ostatniego nagrania, 3 tygodnie temu, miał pan czarną koszulkę ze skrzydłami huzarskimi dywizji pancernej. Dzisiaj jaka koszulka, panie generale?
To jest symbol wojsk lądowych. Land Forces, wojska lądowe. Kiedy byłem dowódcą wojsk lądowych, takie koszulki były wydrukowane, dawane żołnierzom. Ja taką też otrzymałem. Barwy narodowe. Panie Piotrze, chcę przemalić te stereotypy garniturów, koszul, krawatów. Uważam, że chcę zademonstrować, może pokazać moje przywiązanie do wojsk lądowych. Tego w krawacie i w koszuli się nie pokażę, a taką koszulką, czy tą koszulką poprzedniego przekazu do pana czarnej dywizji może to pokazać i chcę pokazać wszystkim tym, którzy będą mieli czas na to, żeby nas oglądać, że czuję się związany z wojskami lądowymi, ponieważ całe moje życie wojskowe to wojska lądowe, których finałem służby było to, że mogłem tymi wojskami dowodzić na najtrudniejszym chyba zakończenia wojny czasie, bo wtedy wojska lądowe dźwigały na sobie 5 misji zagranicznych.
No dobrze, dobrze. Już ciekawi mnie, w jakiej koszulce pan wystąpi następnym razem, jak się spotkamy, ale to zobaczymy. A my już przechodzimy do rozmowy. Zaczniemy oczywiście od zamachu w Moskwie, ale ciekawie, bo jego militarnym wymiarze, bo wygląda, panie generale, że po prostu otworzył się nowy front Rosji. Front wewnętrzny, front walki z islamskimi terrorystami. Kłopoty.
Znaczy generalnie ten front był cały czas, przypomnę Czeczenię, przypomnę w ogóle Kaukaz, ten front się tlił cały czas i islamiści szukają powodów, może nie tyle powodów, bo powody to mają, szukają okazji, żeby uderzyć. Uderzają tak jak uderzyli pod Moskwą. Przy czym wydaje się, że problem wewnętrzny Rosji jest dużo głębszy i szerszy. Dotyczy to wszystkich tych narodów, które są zniewolone, bo jak wiemy z historii od XVII, w zasadzie od XVIII wieku, Rosja podbijała terytoria i narody, które były do tamtych czasów wolnymi i te narody już są trzechsetletniej niewoli. I w związku z tym wydaje mi się, że to, co się dzieje w wojnie w Ukrainie, jest jakby dla tych narodów demonstracją, czy może motywacją do tego, żeby podjęli walkę o swoją nie jaką autonomię, ale suwerenność. Dagestańczycy czy Kazachowie, czy nie Kazachowie, ale Tatarzy. Wiele narodów jest zniewolonych, które są w niewoli rosyjskiej i one teraz będą szukały swojej szansy. I wydaje mi się, że to jest ta szansa, którą będą chcieli wykorzystać do tego, żeby pod tego jarzma się wyzwolić, czyli wróżyłoby to rozpad Imperium Rosyjskiego, a Rosjanie wszędzie, w każdym miejscu nie będą mogli być militarnie, żeby te ruchy wolnościowe tłumić, a moim zdaniem świadomość tych narodów jest coraz większa i one będą o tą suwerenność, o tą niepodległość swoją pewnie walczyły w jakiś sposób, czy to polityczny, czy ekonomiczny, czy militarny. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że na terenie Rosji przybywa bardzo dużo ludzi wyznania islamskiego, którzy nie mają powodu do tego, aby czuć się Rosjanami, aby czuć się z nimi związanymi. Jeżeli panie proszę, pozwoli, odwołam się trochę do historii, jak pamięta pan, pamiętacie państwo, ja jestem jeszcze poprzedniej epoki w kategoriach wychowu, czyli byłem jeszcze z PRL-u wychowywany. Jako żołnierz byłem na poligonach polsko-radzieckich. I co mnie wtedy uderzyło? Uderzyło mnie stosunek oficerów rosyjskich do innych nacji. W czołgach było tak, że dowódcą czołgu i dowódcą plutonu kompanii byli zawsze Rosjanie. Rzadko kiedy spotkałem Tatara, dowódcę plutonu, a to był wyjątek. Natomiast załogi czołgów to byli Kazachowie, Turkmeni, Uzbekowie, Azerowie, różni. I muszę powiedzieć, że z zauchybienia byłem świadkiem kiedyś takiego wydarzenia, zauchybienia, które popełnił kierowca czołgu T-62 Kazach, został zbity przez dowódcę kompanii. Wtedy doszło między nami do takiego, bym powiedział, rozdźwięku bardzo mocnego, bo my takich praktyk nie uskutecznialiśmy. I wtedy ja powiedziałem dowódcy kompanii rosyjskiemu, że jeżeli też się to powtórzy, my to zgłosimy tam, gdzie głosić powinniśmy, a przede wszystkim to my nie będziemy z nimi razem ćwiczyć i w ogóle z nimi współpracować. Może to przed nami ukrywali później, ale tak ich traktowali i trudno się dziwić, że ci ludzie, Kazachowie, Turkmeni, Uzbekowie, Tadżycy czy Azerowie będą lepiej traktowali Rosjan niż Rosjanie traktowali ich.
No tak, to jest, wystarczy pojechać do Moskwy, żeby zobaczyć, jak jest dużo właśnie tam ludzi z Kaukazu, z Azji Środkowej, olbrzymie napięcia między nimi a Rosjanami.
Dokładnie.
I też tutaj mają świetny werbunek takie organizacje jak ISIS, żeby zwerbować takich terrorystów, jacy zaatakowali ten centrum Krokus. Już wiadomo, że jeden z nich był, jest fryzjerem, drugi robotnikiem, dwóch bezrobotnych. Panie generale, i teraz mam takie pytanie. Widzieliśmy wczoraj obrazki i przyprowadzili ich do sądu, gdzie sąd wlepił im 2 miesiące aresztu, będą czekać teraz na rozprawę. Oskarżeni o terroryzm, grozi im dożywocie. Oni byli straszliwie skatowani. Jednemu obcięli ucho na wizji zresztą, rosyjscy komandosi. Drugiemu podłączyli akumulator do przyrodzenia. Jednego w ogóle wwieźli na wózku inwalidzkim z cewnikiem, bo był tak zbity. Twarze opuchnięte. Jaki to ma cel? Odstraszenie kolejnych, czy...
Znaczy, chyba takie metody postępowania z jeńcami kiedyś, dzisiaj terrorystami, jeżeli chodzi o przemoc fizyczną, to jest typowe dla Rosjan i mnie to szczerze powiem nie dziwi. Choć oczywiście nie godzę się, bo uważam, że skoro są pojmani, to teraz powinni stanąć przed sądem, jeżeli oczywiście winę im się udowodni. A wyrok już wykonano, tak naprawdę sprawę przed wyrokiem sądu. I ten wyrok, który wykonany, został wykonany siłami sił specjalnych Rosji. I świadczy to dobrze o tych siłach, ponieważ znęcanie się nad bezbronnymi nie przysparza chwały żadnemu wojsku, nawet wojskom specjalnym. Natomiast ja bym jednak poczekał na dochodzenie w tej sprawie, bo w mediach się pojawiają różne informacje, które sugerują, że nie do końca są ci, którzy pojmani i pokazywani są, to są ci, którzy byli sprawcami tego zamachu.
No
To trzeba udowodnić.
przyznali się, panie generale. 3 z 4 się przyznało. Rozumiem, że to pod wpływem tych tortur.
Generalnie ja bym daleki był od tego, żeby twierdzić, że nie bez wpływu tortur, bo każdego można do wszystkiego zmusić właśnie torturami. Niewiele się opiera torturom, ale nie przesądzamy tego, panie Piotrze, moim zdaniem za wcześnie w tej chwili i poczekajmy na śledztwo, choć moim zdaniem wynik śledztwa już został pokazany, zademonstrowany i wyrok już wydany.
Znaczy, panie generale, to, że zostali poddani torturom, no to po prostu świat taki jest. Ja pamiętam, że przecież Amerykanie też takie rzeczy robili w Guantanamo i jakieś podtapiania, Abu Ghraib, jakieś inne afery.
Tak,
Natomiast
tak.
coś innego jest robić to, a potem jakieś były tego procesy, albo robić to przynajmniej po cichu, żeby wyciągnąć informacje z terrorystów, a tutaj jakaś pokazówa, pokazywanie tego na telegramie, nóż, którym obcięto to ucho, już podobno sprzedali na aukcji. Może to jest takie za... Putin czy też Rosjanie chcą pokazać, patrzcie, no dobrze, zawiedliśmy, mówię do społeczeństwa rosyjskiego, przynajmniej chociaż się brutalnie zemścimy. Może takie zapotrzebowanie na taką prymitywną zemstę w jakiś sposób.
Czy to da rozumiem satysfakcję, to obcięte ucho i te noże, noże na aukcji, nie wiem, bo skala, czy wielkość tej liczby zabitych ludzi jest porażająca. Sposób, jak to zrobili terroryści, jest równie porażający. Ale moim zdaniem to obcięte ucho, czyli te tortury, nie wystraszą ludzi zdeterminowanych, którzy są gotowi założyć pas szachida i się wmieszać tłum w Moskwie. Także nie znam, znam tych ludzi, wiem, jak potrafią się zachować, wiem, jak są zdeterminowani czasami i są gotowi do największego poświęcenia w imię Allaha, inshallah. I to jest filozofia, która dla nas wydaje się niezrozumiałą, dla nich jest oczywistą.
No tak, jeszcze ja dodam, że obserwatorzy zobaczyli, że jeden z nich miał jakieś resztki worku plastikowego na szyi, którym go prawdopodobnie podduszano. Innemu wypłynęło oko podobno, jak donoszą dziennikarze, którzy byli na sali sądowej, bo potem ich wyprowadzono, bo proces, samo to orzeczenie o aresztowaniu było za zamkniętymi drzwiami. A teraz, panie generale, sprawa najważniejsza, to znaczy jak to wpłynie na wojnę i na w ogóle politykę Rosji. Putin już wystąpił z takim rodzajem takiego przemówienia do narodu. Powiedział, że ci, którzy zostaną odpowiedzialni, zostaną tam zniszczeni. No, odpowiedzialna, czy też współodpowiedzialna jest Ukraina, bo jak powiedział, oni uciekali, ci terroryści, na Ukrainę, gdzie miano otworzyć im ukraińskie służby jakieś okienko do przejścia na drugą stronę. I padło takie słowo, odpowiemy na polu bitwy, my Rosjanie. Jak to wpłynie, panie generale, na wojnę?
Znaczy dwie kwestie, panie Piotrze, które są jakby zafałszowaniem rzeczywistości. Pierwsza to jest to, że Putinowi się wydaje, że on okiełzna te ruchy narodowo-wyzwoleńcze, bo moim zdaniem terroryzm już się skończył. To są ruchy narodowo-wyzwoleńcze, które będą się rozrastały i będą one udzielać wszystkich tych narodów, które są zniewolone, więc on nikogo nie szuka, będzie miał coraz większy problem wewnętrzny. Wskazywanie tutaj w tym przypadku Ukrainy i wiązków Ukrainy z tym zamachem terrorystycznym jest jakby wytłumieniem złych nastrojów wśród Rosjan, którzy dostrzegają problemy wewnętrzne, ale Putin te problemy wewnętrzne chce wynieść na zewnątrz, czyli na Ukrainę. Dlatego też tutaj wpisuje współsprawstwo Ukrainy w tym zamachu. Oczywiście nie jest to niczym nieuzasadnione, ale on próbuje moim zdaniem przenieść cały to odium po tym wydarzeniu na sprawstwo lub współsprawstwo ukraińskie. Moim zdaniem ludzie trzeźwi tego nie przyjmą. Ludzie, którzy ulegają propagandzie rosyjskiej, się z tym pogodzą i będą wskazywali na Ukraińców jako tych, którzy są współsprawcami tego zamachu. Ale to jest, tak jak powiedziałem, próba przeniesienia problemów wewnętrznych na zewnątrz, aby pokazać, że jednak wszystko w Rosji jest okej, a tylko Ukraina im szkodzi.
No tak, wydaje mi się to jednak dosyć delikatnie mówiąc mało prawdopodobne, żeby akurat Ukraińcy w tym maczali palce. Wszystko wskazuje na SIS, który się przyznał, a gdy mówi pan, panie generale, o tym froncie wewnętrznym i że ten terroryzm czerpie z tych jakby też narodowo-wyzwoleńczych dążeń muzułmanów, to widziałem takie obrazki, że policja czy też milicja rosyjska wpadła do jakichś meczetów wczoraj. I jest jakaś wielka kampania wymierzona w muzułmanów. To trochę Rosjanie mają takie poczucie, że mają w cudzysłowie jakąś wielką piątą kolumnę. To też
znaczy, to
wojnie
jest
nie
droga
pomoże.
Donikąd, to jest błąd. Antagonizowanie się teraz z muzułmanami to tylko będzie pogłębiało kryzys, który będzie się wyrażał zamachami i innymi działaniami ze strony ISIS i innych organizacji muzułmańskich. Mało tego, to takie działanie, czyli uderzenie w meczet, absolutnie muzułmanów zmobilizuje. Zmobilizuje do walki, do nawet ogłoszenia dżihadu przeciwko Rosji, ponieważ miejsc świętych się nie dotyka w islamie. Jeżeli ktokolwiek się odważył dotknąć miejsce święte, a znamy to z, głównie z Iraku, no to oni nie odpuszczą. Oni nie odpuszczą i wydaje mi się, że te działania tylko zmobilizują i te problemy będą narastały, czego Putinowi życzę.
Jeszcze jest jeden taki wątek, którego z tego co widziałem nikt nie podnosił do tej pory w komentarzach, ale panie generale, wystarczy spojrzeć na jeńców branych do niewoli przez Ukraińców. Duży procent w ogóle wojska rosyjskiego na froncie to są przecież muzułmanie.
Dużo, znaczy wcielają tych ludzi z tych podbitych narodów, tych podbitych autonomii do armii, nic zamiast im nie dając i to jest jeden z motywów działania tych, może inaczej, tego rodzenia się ruchów narodowo-wyzwoleńczych, nie nazywam ich separatystycznymi, bo mają prawo do tego, żeby się domagać wolności i suwerenności, ponieważ ich się wciela do armii siłą, wysyła na front i ta świadomość w tych narodach jest bardzo mocna, że oni stają się narzędziem czy mięsem armatnim w ręku Putina. Oni tego nie chcą, dlatego też te odśrodkowe ruchy od Rosji, od Moskwy będą tam, skąd oni są brani siłą, narastały.
Dobrze, przechodzimy już do frontu. Ja tylko chciałem zapytać pana, jako człowieka obytego z bronią. Jest taka jakaś dziwna dyskusja się wytworzyła. Dyskusja się wytworzyła w internecie na temat dziwnego filmu, który pokazali ci terroryści, bo nagrywali go kamerką i z tych karabinków, z których oni strzelali, takie iskry na wszystkie strony lecą. To jest po prostu, ta broń była jakaś zepsuta, niewyczyszczona? Ma pan jakąś teorię na ten temat?
Znaczy iskry leciały z przewodu lufy, to znaczy prawdopodobnie były zamontowane jakieś tłumiki na końcu lufy, tak podejrzewam. I one mogły to powodować, jakieś inne urządzenie, które mogło służyć temu, żeby wywołać panikę, bo robi to wrażenie. Robi to okay. wrażenie, jak takie, jak pan powiedział, leczą iskry, leci ogień z lufy, to robi to wrażenie. Przy czym nie wiem naprawdę, bo nie widziałem tej broni. Sam fakt, że tak, że broni użyto do zabicia tyle osób niewinnych, bezbronnych, dla mnie jest rzeczą nieprawdopodobną, choć powinno to do mnie docierać, bo przecież w Iraku widziałem gorsze rzeczy.
No tak, no tak. Mówi pan o bilansie, to najnowszy 137 ofiar śmiertelnych, 180 osób zostało rannych. Widzieliśmy też na tych filmikach, że po prostu nożami ci sprawcy podrzynali gardła tym swoim ofiarom.
Wie pan, że ten, który podrzuca gardło niewiernemu, jest zaliczany do giaurów i ma prawo wstępu do grona świętych?
No i tam churysy czekają.
I tam churysy czekają.
No tak.
To nie było domeną wahabitów. To są ci muzułmani sunnicy, którzy podcinali gardła po to, żeby na końcu mieć wiele tych gardeł i żeby być świętymi.
No dobrze, to panie generale, ja myślę, że to też to okrucieństwo tych terrorystów pewnie w jakiś sposób można zrozumieć, chociaż nie usprawiedliwić, te brutalne metody, które użyli ci rosyjscy komandosi, pod warunkiem oczywiście, że to ci, no bo tak jak mówimy, tak na dobrą sprawę nie wiemy, co to za ludzie zostali w tym Briańsku złapani i po torturach się można przyznać do wszystkiego. Ale przejdźmy teraz już do frontu. Bardzo często rosyjscy komentatorzy, począwszy od Miedwiediewa, który już w nocy to komentował, że to na pewno Ukraińcy za tym stoją, mówią coś takiego. Trzeba zdjąć wreszcie rękawiczki i naprawdę odwetowo tą Ukrainę skarcić i teraz dopiero to my pokażemy. I różne są teorie na ten temat. Co Rosja może teraz zrobić takiego bardzo spektakularnego Ukrainie, żeby się zemścić za ten zamach, no bo jak wiemy, próbują go zrzucić właśnie na Ukraińców.
Znaczy, wie pan, oni nie mają dużo narzędzi do tego, żeby dokonać przełomu w tej wojnie i żeby surowo w kontekście tego zamachu karać Ukrainę. Chyba jedyne narzędzie mogłoby być narzędzie pod tytułem taktyczna broń jądrowa.
No właśnie.
Ona mogłaby zmienić oblicze walki, mogłaby ukarać, być tym narzędziem, którym ukarano Ukrainę. Ale ufam, że do tego nie dojdzie nigdy. I że Rosjanie nie użyją broni jądrowej. Bardzo bym tego nie chciał. Natomiast w tej chwili Rosjanie są, że tak powiem, na maksymalnym poziomie wysiłku wojennego, jeśli chodzi o Ukrainę. Na więcej ich nie stać. Choć przyznać trzeba, że te zmasowane uderzenia rakietowo-lotnicze, one rzeczywiście robią wrażenie i ich mnogość, wielkość, ilość rakiet, które są wyszliwane na Ukrainę, rzeczywiście jest imponująca, czyli świadczy to po pierwsze o tym, że Rosjanie skutecznie odbudowali swój potencjał militarny, przemysłowy, mają dostęp do komponentów, które pozwalają im te rakiety masowo produkować, a z tego co wiem, to rakiety produkowane są różnego typu już w 7 dużych fabrykach, pełną parą, czyli 24 na 7 dni w tygodniu, czyli to jest ogromny potencjał, zmobilizowali Rosjanie i mają dostęp do części. To jest niepokojące mimo sankcji, czyli my jesteśmy nieskuteczni, jeśli chodzi o sankcje. Rosjanie w tej chwili skupiają się głównie na operacjach lądowo-powietrznych, znaczy powietrznych, czyli rakietowo-lotniczych uderzeniach. Dewastują wszystko, co tylko mogą dewastować. Całą infrastrukturę krytyczną, stacje przesyłowe, elektrownie wodne, magazyny, środki zaopatrzenia, magazynowane środki zaopatrzenia, jeśli chodzi o żywność, zapasy armii, centra szkolenia armii. Więc obiektów, które w tej chwili są celami, jest bardzo dużo, głównie w środkowej i zachodniej części Ukrainy. Czyli Rosjanie uznali, że w tej chwili w tym rejonach jest największy potencjał, który może w przyszłości nieodległej być użyty przez Ukraińców do kontynuowania wojny. I to są główne obiekty, to są główne cele, które sobie Rosjanie też założyli. Stąd ta kolejna rakieta, która leciała do Polski, ale powtarzam, tych rakiet jest bardzo dużo i będzie bardzo dużo, dopóki Rosjanie będą mieli wystarczające zapasy, żeby dewastować Ukrainę. Na froncie z kolei nie ma przełomu. Ukraińcy.
Panie generale, przepraszam, o rakietę. Panie generale, przepraszam, tylko zapytam o rakietę, bo pan już chce przejść dalej, ale zatrzymajmy się na chwilę przy tej rakiecie, bo proszę. To intrygująca rzecz. Rakieta zatrzymała, leciała na Polskę, do polskiej przestrzeni powietrznej na 39 sekund, była obserwowana, ale nie zestrzelona. I pytanie, dlaczego jej nie zestrzelono i czy słusznie, bo różne opinie na ten temat są.
Wydaje się, że można użyć każdego argumentu. Siłę argumentu mają politycy i wojskowi, którzy ogłosili swoją wersję, że zestrzelenie rakiety byłoby bardzo ryzykowne. A ja powiem tak, zestrzelenie każdej rakiety będzie ryzykowne. Tylko pytanie jest takie, czy ci panowie, którzy nie zestrzelili rakiety, mieli przekonanie, że to przypadkowy wlot, czy był to wlot intencjonalny? Nie wiem. Moim zdaniem był to wlot przypadkowy. Być może ta decyzja o tym, żeby do niego nie strzelać, jest uzasadnioną, ale nigdy nie uda się zgadnąć i przewidzieć, jakim co było zamiarem przeciwnika. To jest, składam to między spekulacje. Okej, rakieta by leciała, nie zestrzelono, nie narażono na ryzyko kogokolwiek, ale to był wlot przypadkowy. Czyli ja składam to na operatora, który algorytm opracowywał dla tej rakiety manewrującej, która miała uderzyć na obiekt w Ukrainie, na przykład od polskiej strony, czyli do strony najmniej spodziewanej, żeby leci. Bo polska strefa jest chroniona, Ukraińcy bronią się od północy, bronią się od wschodu, ale nie bronią się od zachodu. No bo skąd by miałaby rakieta przecieć z zachodu? No tylko z terenu Polski, no i przeciała. Ja nie wiem, my nie wiemy, ja bym chciał wiedzieć chociaż, jaki obiekt ta rakieta uderzyła, na jaki obiekt ta rakieta miała wykonać uderzenie. Mówi o tym, że przypadkowo operator zaplanował tak lot, to lotu rakiety. A może nie przypadkowo, a może świadomie zaplanował to, że rakieta ma wlecieć od strony Polski, bo Ukraińcy od strony Polski się mniej chronią przed uderzeniami i ta obrona jest nastawiona na północ i na wschód, a od tyłu nie jest nastawiona na prowadzenie systemu rozpoznania radiolokacyjnego. To są spekulacje, panie Piotrze. Zaraz się znajdą adwersarze, którzy mówili, że na pewno wszystko było dobrze. Nie kwestionuję tego. Ja tylko w tej chwili snuję hipotezy moje, które mówią o tym, że wlot był przypadkowy, nie podjęto decyzji do zestrzelenia rakiety z uwagi na wysoki poziom ryzyka, ale tak będzie dopóki te wloty będą przypadkowe i nieintencjonalne. Nie wiem, kiedy może dojść do takiego zamierzonej prowokacji, która w tym morzu pomyłek, w morzu przypadkowych wlotów okaże się jedną rakietą intencjonalną. To spadnie nie tam, gdzie być powinna, a my znowu uznamy, że ta rakieta by, zniszczenie rakiety by narażało nas na jakąś katastrofę.
Tak.
To są ci, którzy decydują, to oni za to biorą odpowiedzialność, panie Piotrze. I politycy, i wojskowi swoimi decyzjami biorą na siebie odpowiedzialność w każdych warunkach, bo to oni dowodzą, nie my.
Rząd, panie generale, podał dwa argumenty, dlaczego nie zestrzelono tej rakiety. Dodam, że ona wleciała na wysokości miejscowości Oserdów i mieszkańcy to widzieli, opowiadają jakimś tam huku, silników i dźwięku tej rakiety. Natomiast pierwszy argument był taki, że wykryto, bo namierzono tą rakietę i widziano, jaka jest jej trajektoria, że ona nie leci na cel w Polsce, no, tylko właśnie na Ukrainie. A druga powód był taki, że te szczątki by się posypały, jakaś głowica między innymi bardzo ciężka, być może ludziom na głowę po prostu. I to mnie akurat przekonuje, ale część ukraińskich komentatorów ma olbrzymie pretensje do Polski. I nawet to jest cytat. No to teraz rozumiem, że Rosja będzie mogła sobie z terytorium wykorzystywać polską przestrzeń powietrzną do atakowania Ukrainy. I bardzo gorzkie są komentarze ukraińskich komentatorów. Polacy w tych dyskusjach twitterowych rzucili się, żeby bronić honoru Rzeczypospolitej. A jak pan traktuje tą dyskusję? Zestrzeliwać czy nie zestrzeliwać takie rakiety, które lecą celem na Ukrainie, ale przez naszą przestrzeń powietrzną?
Znaczy, wie pan, nie wiem skąd można wyciągnąć wnioski, że lecący pocisk manewrowy, który manewruje, rakieta manewrująca, nie ma celu na terenie Polski. Nie wiem skąd to, z czego taki wniosek. Chyba, że ci, którzy to powiedzieli, byli na stanowisku dowodzenia Armii Rosyjskiej i byli w tym systemie, który programuje te rakiety. To wtedy się zgodzę, podzielam pogląd tych panów, którzy powiedzieli, że nie było celu na terenie Polski, a dopóki ta rakieta nie wyleci lub nie upadnie, to takich osądów wydawać nie można. Natomiast atakowanie Polski w tym jest nieuzasadnione, ponieważ Polska nie bierze udziału w wojnie i Polska nie może brać bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych, użyciem rakiet i tak dalej, w tych procesach, które zachodzą wzdłuż granicy naszej zachodniej, ponieważ my nie jesteśmy stroną konfliktu i decyzja polityczna, wojskowa w tym przypadku bardzo ryzykowna, ale uzasadniona. Natomiast rzeczywiście Ukraińcy mogą mieć pretensje do nas, że te rakiety nadlatują z strony Polski. Co powiedziałem wcześniej, że ze strony najmniej spodziewanej wlatują na teren Ukrainy. I to trzeba by tutaj rozstrzygnąć, żeby Ukraińcy nie mieli przekonania, że Polacy przepuszczają rakiety, żeby uderzyły z polskiej strony w Ukrainę. Ten
No tak,
argument trzeba zbić, ale to jest sprawa polityków.
panie generale, no tak, ale gdybym ja był polskim politykiem i mam taką alternatywę, albo zestrzelę rakietę i te szczątki sypią się na głowy Polaków, no albo niestety ona przyleci dalej i uderzy cel na terenie Ukrainy, no państwo ma chronić własnych obywateli. No to jest straszny dylemat oczywiście, no bo mogą zginąć ludzie też na Ukrainie, no ale obowiązkiem państwa jest ochrona Polaków.
Jeżeli się monitoruje rakiety i trajektorię lotu, to można zejść na terenie niezamieszkanym, nad kompleksami leśnymi. Poza tym rakieta, która jest rozsalona, zniszczona, to ona idzie w setki odłamków tak drobnych, że one w zasadzie, cóż może być w tych odłamkach takiego, bym powiedział, niszczącego. Po pierwsze, niszczy się takie rakiety na terenie niezamieszkałym. Po drugie, mnogość tych odłamków nie powoduje jakichś specjalnych strat, przy czym zwracam uwagę wszystkim tym, którzy kiedyś, do nich się odwołuję, kiedyś prowadzili rakietowe strzelania, bo teraz już się takich strzelań pewnie nie prowadzi, albo się prowadzi w małym zakresie, gdzie strzelało się rakietą do rakiety i, czy do jakiegoś innego obiektu, i wtedy można było ocenić, czy te odłamki, czy ilość tych odłamków może wywołać jakieś szkody. Oczywiście ryzyko zawsze jest, przy czym wojna jest w ogóle zawsze ryzykowna. I trzeba mieć świadomość tego, że jesteśmy w strefie przyfrontowej i musimy być gotowi na wszystko. Nie nakłaniam nikogo do tego, żeby zwalać każdą rakietę, ale trzeba sobie odpowiedzieć na kilka pytań, na które oczekują Ukraińcy odpowiedzi, bo traktują terytorium Polski jako korytarz wlotu rakiet rosyjskich na teren Ukrainy. A drugie to jest to, że my nie mamy w tej chwili takiego chyba systemu decyzyjnego, który by pozwolił podjąć szybkie, prawne decyzje i niszczyć rakiety, które Polską się biją. Pojawiają w rejonach nie, na przykład niezamieszkałych. To jest dylemat, z którym się muszą zderzyć politycy i wojskowi, którzy ponoszą odpowiedzialność za decyzję. My, panie Piotrze, nie.
Oczywiście, oczywiście. No na razie zapowiedziano wezwanie ambasadora rosyjskiego do polskiego MSZ-u na dywanik. Zobaczymy, co z tej
To jest
sprawy.
stała praktyka w dyplomacji. Nota dyplomatyczna, protest i To niczego nie zmieni. Rosjanie to przyjmą. Dalej będą rakiety latały.
Ach, niestety, niestety, oby tylko się przewodów nie powtórzył, to jest dla mnie
No właśnie.
najważniejsze. Wracamy na front. Panie generale, powiedział pan o tych potężnych, zmasowanych atakach na ukraińską infrastrukturę krytyczną w ostatnich dniach. Pieskow powiedział coś mocno zaskakującego, bo przez ostatnie 2 lata, jak ktoś mówił, że w Rosji, że Rosja jest na wojnie, to go ładowali do łagru. Teraz Pieskow przyznał, dobra, to nie jest jednak operacja specjalna, jesteśmy na wojnie z Ukrainą. Czy to jest tylko kwestia semantyki, zmiany określenia, czy to stwierdzenie pociągnie za sobą jakieś militarne skutki?
Panie Piotrze, że myśmy mówili o tym, mówiąc o scenariuszach, które będą na wiosnę, mniej więcej w okresie wyborów Putina na prezydenta, mówiliśmy o tym, że Putin musi zakończyć operację specjalną. Mówiłem o tym u pana, że przyjdzie czas taki i wiązałem to z wyborami. Czyli można by powiedzieć, że trochę się udało trafić, bo faktycznie Pieskow mówi o zakończeniu operacji specjalnej tuż po wyborach w Rosji. Oceniałem wtedy z punktu widzenia strategicznego, że operacja specjalna nie może być długotrwającą operacją, bo Putin musi, prowadząc tę operację, osiągnąć swoje cele. I Putin po zredefiniowaniu swoich celów strategicznych po klęskach w sierpniu 2023 roku te cele zredefiniował do wschodniej Ukrainy i do południowej Ukrainy. I wydaje się, że w tej chwili on te cele swoje osiąga i już zdefiniował to, że koniec operacji specjalnej. Myśmy też mówili o tym, że operacja specjalna nie zakończy wojny, czyli wojna trwa. Zamykamy temat, czy taki bym powiedział medialny, czy propagandowy temat operacji specjalnej. Teraz trwa wojna, wojna wielkoskalowa, o której już teraz nikt nie mówi, a wszyscy przyjmują do wiadomości, że taki obraz tej wojny jest i tak ona wyglądać będzie przez najbliższy czas. Ta wojna, proszę zauważyć, że ta wojna jest na wyczerpanie z obu stron. Ukraińcy mają poważne problemy. Przeszli do operacji obronnej, nie wszędzie się do niej przygotowali. Ja mówiłem o tym w październiku, że powinni przejść do strategicznej operacji obronnej. Nie wszędzie się do tej operacji obronnej przygotowali. Na wielu odcinkach, tam gdzie przygotowali się zawczasu, prowadzą obronę stałą, dobrą, skuteczną. Tam Rosjanie się nie przełamią. Ale na wielu odcinkach Ukraińcy tę obronę przygotowali systemem doraźnym. Czyli ta obrona nie ma charakteru stałego. Czyli porównując walory obrony stałej do doraźnej, to jest jak 3 do 1. W związku z tym mają Ukraińcy problemy z utrzymaniem pozycji obronnych, szczególnie na tych wrażliwych kierunkach, od Kupiańska przez Łymań, Bachmut, Awdijiwkę, kierunek ten, gdzie kierunek zaporowski, kierunek chersoński. Tam mają problemy, ponieważ Rosjanie, prowadząc operacje zaczepne, przygotowując dużą wiosenną ofensywę, szukają w tej chwili miejsc wrażliwych w obronie ukraińskiej, gdzie mogą ją przełamać, bo w tej chwili celem Rosjan jest dążenie do przełamania ukraińskiej obrony. Przełamanie na jakimś wąskim, kilkukilometrowym odcinku i potem w ten wyłom wchodzą duże siły armii rosyjskiej manewrujące, które będą rozbijały i pogłębiały uderzenia. I moim zdaniem takim dwoma kierunkami, które mogą być przedmiotem szczególnego wysiłku Rosji, to będzie kierunek Kupiańsko-Jumański, Charków i Połtawa, czyli Kupiańsk, Charków, Łymań, Połtawa. I drugi kierunek to Zaporowski, ewentualnie kierunek Chersoński, ale to wtedy, kiedy uporają się z północnym wschodem i wschodem, pójdą na odcięcie swoimi siłami, na odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego. Bo to jest moim zdaniem też celem Rosjan, tym bardziej, że odtwarzają w rejonie Krasnogórska swoje dwie brygady piechoty morskiej. To jest bardzo niebezpieczne, bo te dwie brygady piechoty morskiej mogą być tymi, które wylądują, zaskoczy pana, w Gałgazji na przykład. Na południu Mołdawii, gdzie jest to region bardzo Rosji sprzyjający, proszący Rosję o pomoc. Czyli może być Odessa oflankowana. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na razie Rosjanie dzięki uderzeniom rakietami Neptun ukraińskimi są pozbawieni zdolności do desantowania okrętami desantowymi, ponieważ kolejne dwa Ukraińcy im zniszczyli tak zwane ODS-y, okręty desantowe, zresztą produkcji w polskich stoczniach, bo myśmy się tego typu konstrukcjach specjalizowali, produkując, budując w polskich stoczniach okręty desantowe, które Rosjanie teraz dwa kolejne utracili. Także w sumie prawdopodobnie jak pamiętam, chyba już 4 ODS-y Ukraińcy im zniszczyli, a ODS-y duże mogą załadować nawet do dwóch kompanii piechoty i kompanii czołgów jednorazowo.
To są te słynne ropuchy.
Ropuchy i podobne tam, bo tam było tych wersji było kilka.
Widziałem, że te dwa, które teraz strzelali z Storm Shadowami, to chyba Jamał i Azow, ale one chyba nie zostały całkowicie zniszczone, tylko gdzieś, uszkodzone. Nieznane są te do końca skala tych zniszczeń wywołane pociskami, ale panie generale, rozumiem, że to jest celowa taktyka Ukraińców, żeby rąbać w te ropuchy, żeby desantowe możliwości floty czarnomorskiej sparaliżować, tak?
Zdecydowanie tak. Jest to zamierzone działanie, identyfikują, gdzie one stoją, niszczą. To, że będą mieli Rosjanie dwie brygady piechoty morskiej, floty czarnomorskiej i bałtyckiej, prawdopodobnie odtwarzają te dwie brygady, to one nie będą mogły być załadowane na okręty desantowe, które desantują wojska z morza na brzeg, na plażę. W związku z tym mają wrota z przodu, w związku z tym nie będą mieli jak wysadzić czołgów czy piechoty. A zatem jest to przemyślane działanie Ukraińców, którzy stopniowo, systematycznie, i proszę zauważyć jedną rzecz, Ukraińcy nie chybiają. Mają rozpoznany obiekt, uderzają, niszczą. Nie mają chybionych uderzeń. To jest dobre. Widać wyraźnie, że zdolności Ukraińców, jeżeli chodzi o ich zdolności do wykonywania uderzeń głębokich, rosną dzięki przede wszystkim ich przemysłowi, ich technologiom, bo jak pan wie, jak wiemy wszyscy, zakaz mają od Amerykanów uderzenia amerykańskimi rakietami gdzieś w głębi terytorium Rosji, w związku z tym sami produkują swoje i w ramach uderzeń odwetowych, jeszcze może nie na dużą skalę, ale to przyszłość, będą uderzali, bo uderzają.
No właśnie, właśnie. To muszę powiedzieć, że intrygowało mnie, dlaczego akurat te ropuchy oni, bo to już kolejne ropuchy biorą na celownik. To dziękuję za wyjaśnienie tego, bo to rozjaśnia sytuację. A gdy mówimy o odwetowych uderzeniach ukraińskich, no to ostatnie dni, nawet może tygodnie, upływają pod hasłem cel rafinerię. Kolejne rafinerie w Rosji padają ofiarą uderzeń dronowych. Właśnie ukraińskie drony to robią. Czy to jest dobra taktyka, panie generale? O co chodzi? Dlaczego akurat rafinerie? Dlaczego przemysł paliwowy?
Dlatego, że przemysł paliwowy daje środki na prowadzenie wojny Rosji. Ponieważ gaz i ropa są sprzedawane do krajów azjatyckich, z których to sprzedaży czerpi ogromne środki finansowe Rosja. W związku z tym to jest celem uderzenia. Jednocześnie też drugim celem to jest to, żeby zaopatrzenie armii rosyjskiej w paliwa było zakłócone. Jeszcze jest jedna rzecz bardzo ważna, panie Piotrze. Otóż te uderzenia głębokie powodują to, że Rosjanie już od praktycznie miesiąca część środków obrony powietrznej, które były skupione w rejonie Rostowa, Kurska, Białgorodu i na Krymie, musieli przesunąć do ochrony tych rafinerii i innych ważnych obiektów w głębi Rosji. Bo nie mają takiego potencjału, żeby stworzyć parasol nad całą Rosją. W związku z tym przechodzą do osłony tych obiektów, które z punktu widzenia ich interesów muszą być systemami chronione. Przed Neptunami, przed dronami, przed innymi. I one będą bronione. Ale to jest dobry ruch ze strony Ukraińców, bo oni zmuszają do osłabienia osłony przeciwlotniczej czy powietrznej wojsk, które walczą na froncie. I to jest, wie pan, przygotowanie czego? To jest przygotowanie wprowadzenia na front F-16. F-16 będą miały większą swobodę działania, będą bezpieczniejsze, ponieważ część środków obrony powietrznej rosyjskich S-300, S-400 odpłynęły w górę Rosji. Więc te samoloty będą poza zasięgiem. To jest przemyślane, sądzę. Jest to taka strategia wprowadzenia w błąd Rosjan, ale Rosjanie nie mają wyjścia, bo Ukraińcy teraz będą i F-16 mieli i będą mieli Neptuny, te ziemia-ziemia, że dolecą wszędzie na głębokość prawie 1200 kilometrów i będą Rosjan dewastować, czyli Ukraińcy osiągnęli zdolność do uderzeń odwetowych. Brawo. I drugie to jest to, że te środki, które na froncie z frontu odejdą, nie będą mogły razić F-16, więc F-16 będą miały większą swobodę, większe bezpieczeństwo w działaniu.
No ale to bardzo ciekawe, panie generale, bo interesujące jest to, że w jednej z analiz militarnych, które przeczytałem przed przygotowując się do naszego spotkania, przeczytałem, że w ramach tych uderzeń rakietowych rosyjskich z kolei Rosjanie niszczą pasy startowe i biorą na celownik lotniska, z których te F-16 mogłyby startować. W związku z tym obie strony się szykują, jak rozumiem, na ten nadejście tej broni.
Znaczy, wie pan, kluczową sprawą w użyciu samolotów przez Ukraińców, to będzie po pierwsze ich rozsiadkowanie. Nie mogą być więcej jak 2-3 w jednym miejscu. To jest jedna rzecz. Lotniska to jest oczywiście obiekt uderzeń i ja bym tu się na miejscu Ukraińców na lotniskach nie skupiał, ponieważ wiadomo, czym się to skończy, trzymanie samolotu na lotniskach. Zryją powierzchnię, zryją nawierzchnię i nie będzie można startować. Więc będą tak zwane wykorzystywane na pewno dole. Drogowe odcinki lotniskowe, na których F-16 mogą być wykorzystywane i teraz tylko kwestią jest to, czy Ukraińcy się przygotowują, a na pewno się przygotowują. I rzecz bardzo ważna w taktyce użycia F-16. Gdzie on startuje z dolu pod jakimś miastem, powiedzmy Krzywym Rogiem, to on już to na tego dola nie wróci. On musi lądować gdzie indziej, gdzie ma również całą bazę do tworzenia zdolności bojowej. Nie może być powtórzeń, bo jeżeli on wróci w to samo miejsce, z którego startował, to jest to cel do uderzenia dla Rosjan. Więc Rosjanie muszą być myleni tymi właśnie takimi działaniami, że ten dol jest wykorzystywany tylko okresowo i tych doli i tych baz, gdzie będą zapatrywane przez zrzuty naziemne te samoloty, muszą mieć Ukraińcy kilkanaście.
No tak, to muszą bardzo uważać, bo też, panie generale, wygląda na to, że ten mityczny zespół uderzeniowo-rozpoznawczy, kompleks uderzeniowo-rozpoznawczy rosyjskiej armii po 2 latach wreszcie zaskoczył, bo mamy do czynienia z serią dużych sukcesów obserwacji dronowej, a potem uderzeń rakietowych. Tak licząc krótko, 3 śmigłowce ukraińskie, jeden chyba uciekł, ale 2 zostały zniszczone, HIMARS, Patrioty, trochę czołgów potracili nowoczesnych i Leopardów i Abramsów. W związku z tym Rosjanie wiedzą, jak ten sprzęt wykrywać i niszczyć.
Na pewno tak, to obie strony się doskonalą. Obie strony mają coraz większe możliwości w zakresie prowadzenia rozpoznania, identyfikacji celów, ich niszczenia. I Ukraińcy muszą o tym wiedzieć, bo moim zdaniem część z tych zniszczeń, które czy strat, jakie ponoszą Ukraińcy, wynika z błędów i z przekonania, że oni są poza zasięgiem systemów rosyjskich. I wydaje mi się, że choćby ten HIMARS nie powinien tak tam długo stać. One powinny manewrować. Zasadą w artylerii jest, że na stanowisku ogniowym, gdzie chałubica czy wyrzutnia rakiet stoi kilka minut, po czym się przemieszcza, cały czas manewruje, ukrywa się. Wie pan, maskowanie okazuje się nadal ma znaczenie na polu walki i teraz zależy wszystko od tego, jak dowódcy są przygotowani do tego, żeby swój sprzęt chronić. Ale po daniu salwy natychmiast następuje zmiana stanowiska ogniowego, bo Rosjanie między innymi identyfikują te obiekty, które strzelają do nich właśnie po tym, że z tego miejsca jest ogień artylerii, czy z tego miejsca startują rakiety. A zatem nie należy umożliwiać Rosjanom szybką identyfikację celów, bo one natychmiast są celami, które Rosjanie niszczą.
No dobrze, a jeżeli te F-16, panie generale, zostaną użyte w sposób profesjonalny i będą przerzucać je z miejsca na miejsce, żeby ich nie tracić, to te samoloty powstrzymają wielką ofensywę Rosji, czy to za mało?
One nie zmienią oblicza wojny, panie Piotrze, szanowni państwo, one wesprą wojska. Ufam, że wszystkim one będą zwalczały lotnictwo przeciwnika, bo najbardziej dokuczliwe dla Ukraińców na froncie, na kierunkach uderzenia jest lotnictwo uderzeniowe, czy lotnictwo wsparcia wojsk lądowych Armii Rosyjskiej. Więc to będzie cel dla tego lotnictwa F-16, dla lotnictwa ukraińskiego, lotnictwo rosyjskie. Przy czym los wojny może zależeć moim zdaniem od 2 rzeczy. To, że Ukraina nie przegra, mówię los wojny, to znaczy, że mówię to o tym, że Ukraina tej wojny nie przegra. 2 rzeczy. Mobilizacja, Ukraińcy nie mają wojska. Mówimy o tym od maja, panie Piotrze, i nic się zmieniło. Parlament nie podjął decyzji o mobilizacji. Każda decyzja, teraz nawet podjęta, nie zmieni faktu, że na froncie brak wojska, które były uzupełniło straty w brygadach i korpusach. To po pierwsze. Po drugie, nadal nie ma amunicji wystarczającej ilości do tego, żeby powstrzymywać szturmy armii rosyjskiej. Rosjanie szturmują cały czas, na kilku kierunkach jednocześnie. Ukraińcy nie mają wystarczającej ilości amunicji artyleryjskiej, a przypomnieć należy wszystkim, że na początku wojny okazało się, że artyleria, czyli bóg wojny, okazało się, że ma kluczowe znaczenie w działaniach bojowych. W tej chwili tego atutu Ukraińcy nie mają i niektórzy mówią, że niebawem będą powietrzem strzelać. A zatem trzeba wzmóc tą pomoc dla Ukrainy, przy czym, jak pan pewnie też wie, sprowadzamy amunicję spoza Europy, ponieważ Europa amunicji nie ma, a ta produkcja, którą Europa teraz wielokrotnia, będzie efektywna za miesiąc, 2, 3 dni wcześniej.
No tak, to do obu tych czynników mam pytanie. Pierwsze, generał Oleksandr Pawłuk, generał ukraiński, powiedział dosyć szacujące słowa: wróg może nas pokonać z pomocą Ukraińców. O co chodzi? Chodzi o stosunek Ukraińców do służby wojskowej. Oczywiście nie wszystkich, bo wielu tam siedzi w okopach i walczy, ale no co tu dużo mówić, część się miga.
Znaczy część się miga, ale ta część, która się miga, to głównie jest poza Ukrainą. Na Ukrainie są ci, którzy po pierwsze walczą, po drugie są ci, którzy zapewniają temu państwu funkcjonowanie. Bo przecież to państwo musi funkcjonować. W elektrowniach pracują mężczyźni, na kolei pracują mężczyźni, w szpitalach pracują mężczyźni, w logistyce pracują mężczyźni, więc nagle nie można wyczyścić całego państwa z obywateli, skierować ich na front. Wydaje mi się, że to są zaniechania Kijowa. Kijów nie ma pomysłu, jak po pierwsze zmobilizować, kogo zmobilizować z terytorium Ukrainy, ta ustawa leży. Po drugie, nadal Ukraina nie ma pomysłu na obywateli, którzy są na emigracji. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj generał ukraiński ma rację, bo nie będzie żołnierzy, żeby uzupełnić straty na linii frontu, a żołnierzy trzeba wyszkolić. To, że damy im amunicję, wyposażenie z Zachodu, to nie wystarczy, bo oni nie mają kim tego sprzętu obsadzać. I coraz młodsi żołnierze, coraz mniej wyszkoleni żołnierze trafiają na front. I być może to są te wydarzenia, o których pan mówił wcześniej, niszczenia wyrzutnia HIMARS, czy czołg zniszczony, bo załoga jest słabo wyszkolona, niedoświadczona. Na to się składa wiele powodów, ale jednym z nich problemem na pewno dla Ukrainy jest brak żołnierzy. Ten problem będzie się pogłębiał w miarę jak straty będą narastały, a przypomnę, że Rosjanie w tej chwili dwa nowe roczniki rekruta wcielają, przepraszam, w tym roku, to daje im około 400 tysięcy nowych żołnierzy do wyszkolenia, którzy na front mogą trafić już u schyłku lata tego roku. To jest zbudowanie przewagi, którą Rosjanie chcą zbudować nad armią ukraińską. Widać wyraźnie, że mają z czego czerpać, Ukraińcy nie.
No właśnie, a drugie pytanie do amunicji. To chciałem tylko tak powiedzieć, że te nasze rozmowy, panie generale, w historii realnej mają cel informacyjny, no to jasne, bo dużo się dzieje na wojnie i chcemy informować opinię publiczną, ale również analizujemy tą wojnę, żeby wyciągnąć wnioski dla Polski. I to, co pan powiedział, że zaraz będą strzelali powietrzem, to moim zdaniem wniosek jest prosty. Kluczowa jest własna produkcja, własny przemysł. Nie można być uzależnionym od innych. Ja rozumiem, że Polska nie może budować zaawansowanych technicznie myśliwców piątej generacji, no ale pociski do dział, chyba linie produkcyjne możemy postawić przyzwoite.
Panie Piotrze, to jest głębszy problem. Problem polegający na tym, że my nie potrafimy w ramach tych zakupów, na które wydajemy ogromne pieniądze, wydajemy największe, szczycimy się wręcz 4% PKB. Jesteśmy najbogatszym krajem w Europie. I tak nas traktują lobbyści, którzy przychodzą, mówią: macie kupić. Macie kupić. I my kupujemy. I kupujemy, panie Piotrze, bezwarunkowo. Wiem na pewno, że Niemcy czy Włosi na to samo, co kupują od Amerykanów, płacą 20-30% mniej. Bo negocjują, stawiają swoje warunki. My nie stawiamy żadnych warunków. Kupiliśmy Karol Gustawów za 6 miliardy. Czy można w Polsce ulokować produkcję Karol Gustawów w jakiejś fabryce, w jakimś zakładzie? Jutro, panie Piotrze. Jutro, bo mamy ogromny potencjał w przemyśle polskim, prywatnym mówię, bo nie mówię o państwowym, który jest nieefektywny moim zdaniem, czego przykładem jest amunicja. Ale mamy w prywatnym, tak, zaawansowane technologie, że moglibyśmy od jutra budować Karol Gustawy, na które wydaliśmy 6 miliardów. Dlaczego my nie sięgamy po technologię? Dlaczego my dokonujemy bezrefleksyjnie zakupów spółki, wszystko to, co nam podsuną, a nie korzystamy z tego, żeby w Polsce budować potencjał? Zawsze o tym mówiłem, panie Piotrze, mówił będę. Otrząsij się, polski narodzie, i zmuś wszystkich tych, którzy odpowiadają za nasze bezpieczeństwo, żeby dbali o Polskę. A troską o Polskę się wyraża między innymi tym, że lokuje się zamówienia w polskim przemyśle i państwowym, prywatnym, budując jego zdolności. Panie Piotrze, pan mówi o amunicji. My nie mamy suwerenności w produkcji wielu systemów, między innymi amunicji. Podstawą do produkcji amunicji jest nitroceluloza. W Polsce się nitrocelulozy nie produkuje od ćwierć wieku. Z nitrocelulozy się robi proch. My proch importujemy. Nie ma strategii w państwie, która by zbudowała program amunicyjny. Ja chyba 2 tygodnie temu, czy 3, apelowałem o to w mediach, żeby zbudowano narodowy program amunicji, który połączy wysiłki wszystkich, którzy mają potencjały, którzy mogą osiągnąć po technologię i uruchomić wielkoskalową produkcję. Nie 6 tysięcy rocznie, jak deklaruje to przemysł. I to importowanej amunicji, bo u nas do Polski się importuje proch na przykład i się składa pociski w Polsce, mówią, że to polska produkcja. Nie mamy suwerenności, nie mamy autonomii. To dotyczy wszystkich obszarów. Nam się każe kupować i my bezkrytycznie, bezrefleksyjnie kupujemy, wydając ogromne pieniądze podatnika. Szczycą się tym, że mamy 4% PKB, ale te procent PKB 4%, to z tych 4% 0,5 zostaje w Polsce, reszta idzie za granicę. Nie pojmuję tego, panie Piotrze. Wszyscy się oni mieli patriotami. To czy troska o polski przemysł zbrojeniowy nie jest wyrazem patriotyzmu? To chyba
Oczywiście.
jest. Tym bardziej, panie Piotrze, zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. Wszyscy, którzy występują teraz w mediach, mówią, że za 2-3 lata będzie wojna. Prawda?
No właśnie chciałem o to zapytać na koniec, tak.
Czy
Za
mogę
trzy
się
lata
teraz
wojna,
odnieść?
NATO-Rosja.
Czy mogę się teraz odnieść?
Oczywiście.
Po pierwsze, ja nie wiem skąd te 2-3 lata, bo żaden z tych haseł głoszonych przez polityków i przez generałów, czy ekspertów nawet, nie jest poparte żadną analizą. Nie usłyszałem żadnego wątku, który miałby charakter analityczny. Dlaczego za 2, 2,5, 3 lata? Nie usłyszałem żadnej analizy. Czyli ktoś rzuca hasła, ale nie poparte żadną analizą. Nie wiem dlaczego. To po pierwsze.
Może chodzi o taką, panie generale, że chodzi o taką mobilizację po prostu. No, mobilizujmy się, kupujmy sprzęt, bo nam grozi wojna.
Znaczy, panie Piotrze, ja panu powiem tak, jestem starym, można powiedzieć, zużytym dowódcą. Ja dowodziłem zawsze. 3 dywizjami, wojskami lądowymi i w różnych warunkach dowodziłem. I uważałem zawsze i uważam do dzisiaj, uważał będę, że wywołanie strachu nie jest dobrą drogą do zmotywowania żołnierzy, obywateli do wielkiego wysiłku na rzecz obrony. Ja motywowałem żołnierzy tym, że podkreślałem to, jesteśmy przygotowani, zgrani bojowo, znamy zakres zadań i wiem, że wspólnie razem te zadania wykonamy. Nigdy nie straszyłem żołnierzy, nawet jadąc do Iraku czy do Afganistanu, nigdy nie mówiłem to w kategoriach wystraszenia ich. Bo, panie Piotrze, nie da się wieść do zwycięstwa armii wystraszonej. Nie da się wieść narodu do zwycięstwa wystraszonego, sparaliżowanego strachem. Brak strategii informacyjnej powoduje to, że my manipulujemy nie wiarą w zwycięstwo, a strachem manipulujemy. Niech pan wierzy, panie Piotrze, to z mojej praktyki wiem, że żołnierz wystraszony jest obezwładniony. On się boi wszystkiego i cały czas tylko rozgląda się wokół siebie, czy coś mu zagraża. On nie skupia się na wykonaniu zadania, ale on się boi ciągle wszystkiego. Nie da się wieść żołnierzy wystraszonych do zwycięstwa, tak samo jak nie da się powieść narodu polskiego wystraszonego tą wojną z Rosją do zwycięstwa, do przetrwania. To jest moja opinia, ponieważ nie zgadzam się ani z politykami, ani z tymi wojskowymi, którzy mówią, że armia rosyjska stoi przy granicy. Niech stoi. I teraz wątek
Przepraszam, panie
inny jest.
generale, przepraszam, a może nie chodzi o straszenie tym politykom, tylko właśnie o uprzedzenie narodu przed realnym zagrożeniem, bo na przykład we wrześniu 1939 roku, czy też w przededniu wojny, władze sanacyjne odwrotnie nie straszyły, tylko wmawiały, że Niemcy mają czołgi z tektury i odwrotnie, to my ich pokonamy i za 2 tygodnie będziemy w Berlinie na Paradzie Zwycięstwa razem z Francuzami. I potem był szok. Jak to? Przecież mieliśmy być, nie, nic nam nie groziło, mieliśmy wygrać wojnę. Że o to chodzi.
Panie Piotrze, nie wiem, czy to jest dobre odwołanie, ponieważ realia się zmieniły bardzo mocno. Jesteśmy w zupełnie w innym globalnym układzie, w innym porządku, w innej rzeczywistości. Jesteśmy w NATO. To tak samo jakby, panie Piotrze, w tej chwili ktoś wątpił w NATO. W artykuł 5. Myśmy w 1939 roku wiedzieli o tym, że nam Francja nie pomoże, o tym wojskowi wiedzieli.
Też prawda.
Wie pan jest historykiem, ja nie jestem historykiem. Ale powiem panu tak, że dla mnie to nie chodzi o to, żeby ktoś powiedział, W tej chwili wyszedł polityk i powiedział, że jesteśmy silni, zwarci, gotowi. Nie o to chodzi. Ja to kładę na, ja to może dzielę na dwie części. Pierwsza część. Rosja nie jest gotowa do wojny z NATO. Rosja od 2 lat próbuje pobić armię, która była skazana na klęskę od początku. Przypomnę panu. Wszyscy mówili, że armia ukraińska się długo nie utrzyma. I takie były wróżby wszystkich. I polityków, i wojskowych, amerykańskich w szczególności. Okazało się inaczej, że w sumie nieliczna armia, wydawało się, że słabo przygotowana, nie uległa II Armii Świata. Przeciwnie, rozbiła mit tej II Armii Świata. To pierwsze. Tak ku przypomnieniu politykom i wojskowym. Armia rosyjska nie jest w stanie pobić armii ukraińskiej i Wielka Rosja nie jest w stanie zawładnąć Ukrainą. Nie zawładnie. Ukraina wojny nie przegra. Drugie, to konfrontacja z NATO, moim zdaniem, dla Putina byłaby końcem Rosji Putina. NATO ma przewagę ekonomiczną i militarną. NATO ma przewagę technologiczną. Rosjanie po tych 2 latach, nawet jakbyśmy dali im jeszcze 3 lata, jak niektórzy im dają na tworzenie zdolności bojowej, nie wrócą do tego potencjału, który mieli, a nawet tym potencjałem, który mieli, nie są w stanie nam zagrozić. Ustępują nam w wielu obszarach. Generalnie mamy wiele przewag nad Rosją i Rosja wie, że w wojnie wielkoskalowej, konwencjonalnej, NATO nie ma co zaczynać. Oczywiście będziemy cały czas atakowani, nękani wojną hybrydową, wojną propagandową, prowokacjami, straszeniem, bronią jądrową, ale do tego się powinniśmy przyzwyczaić i zbudować taką strategię przeciwdziałania, żebyśmy sobie z tym radzili i nie bali się. Na razie nie radzimy sobie z tym, co robi Rosja wobec nas. Ale jestem przekonany, panie Piotrze, że Rosja i Putin na NATO nie uderzą, bo to byłby koniec Rosji Putina i imperium przez problemy wewnętrzne oraz wojnę z NATO. Rosja by się rozpadła na wiele, wiele różnych państw, które już by nie były imperium na pewno.
Panie generale, to ja tylko powiem panu, jako adwokat diabła wystąpię w tej chwili, jakie są argumenty tych, którzy ostrzegają przed rychłą wojną z Rosją. Powołują się na Szojgu, który ogłosił właśnie, że Rosja zbuduje 2 nowe armie, 14 dywizji, 16 brygad. I w tym scenariuszu wojny za kilka lat, to ten scenariusz jest następujący. Ukraina nie wytrzymuje, załamuje się i Rosja zostaje na placu boju z olbrzymią armią rozbudowaną, jak mówi Szojgu, ostrzelaną, potrafiącą sobie radzić z natowskim sprzętem, którego Ukraina używa, no i uskrzydloną trudnym, ale jednak zwycięstwem nad Ukrainą. I to cytat, jeżeli padnie Ukraina, to państwa bałtyckie są zagrożone. Nie wierzy pan w taki scenariusz?
Pierwszą rzeczą nie wierzę w to, że Szojgu odbuduje 2 armie i 14 dywizji, 16 brygad.
Czułem tak, że pan tak powie.
On ma armię, panie Piotrze, ale puste, szkieletowe, bez wojska. Ponieważ to, co sformuje, od razu na front idzie, panie Piotrze. On w tej chwili każdą sformowaną brygadę, bo nie dywizję, każdą sformowaną brygadę wysyła na front, która na froncie się po 2-3 miesiącach wyczerpuje, idzie do otworzenia zdolności bojowej. Oni w tej chwili nie mają dużych zasobów rezerw osobowych i nowych formacji, bo to wszystko, co stworzą, idzie na front i jest używane na froncie dzięki działaniom Ukraińców. Także te 2 armie to hasła oczywiście. 14 dywizji to też hasła, bo to są 14 dywizji, panie Piotrze. Dywizję jedną formuje się, dywizję. 3-4 lata. Jedną dywizję. Przy tym potencjale, jaki Rosjanie mają, prowadząc wojnę, oni nie są w stanie. To są hasła na papierze. Ale zauważył pan, że się politycy lubują w stawianiu chorągiewek na mapach? Chorągiewek, po którym się kryje dywizja, brygada. W Polsce też jest to, takim bym powiedział, ulubioną praktyką polityków niektórych. Więc ja nie wierzę w to, że oni są w stanie zbudować taki potencjał, wyrażający się 14 dywizjami, bo to do mnie przemawia. Dwa armii oni mają puste, 2 armie szkieletowe mają w centralnym i 3 mają w dalekowschodnim, które wojskie mają praktycznie i sprzętu wojskowego już. A zatem moim zdaniem nie wierzę w to. To są deklaracje Szojgu, straszy nas. Nie przejmujmy się tym wcale, bo nasz potencjał przerasta potencjał rosyjski. I co jest bardzo ważne, panie Piotrze, deklaracje Szojgu to jedno, a to, co będziemy mogli zobaczyć w najbliższym roku, jak wygląda postęp w modernizacji tej armii, jak wygląda postęp w budowie tych 14 dywizji, wtedy będziemy mogli rzeczywiście ocenić, Dzisiaj Szojgu minął z prawdą. Ale poczekajmy, nie reagujmy na to.
No dobrze, to mamy koniec marca, zaraz kwiecień, pierwszy kwartał 2024 roku za nami. Na początku roku przewidywano jakieś gigantyczne postępy armii rosyjskiej. No trochę się posunęli do przodu, ale bez przesady. Ale rozumiem, że rok 2024 wszystko nam pokaże i wszystko się rozstrzygnie. Czego się pan spodziewa? To takie zawsze na końcu pytam w tych naszych rozmowach. Jak potoczy się sytuacja? Czy myśli pan, że to jest już ostatni rok wojny? Czy to się jeszcze będzie ciągnęło do 2025?
Wszystko zależy od tego, jak siłą sprawczą będzie Żeleński, jeżeli chodzi o mobilizację i o przygotowanie kolejnych formacji na front. Jeżeli nie będą spełnione dwa warunki, pierwsze mobilizacja, drugie pomoc Zachodu, to Ukraina tej wojny nie przegra, ale i nie wytrzyma i będą musieli się Ukraińcy wycofać za Dniepr, podejrzewam.
Za Dniepr?
Za Dniepr.
Czyli cała wschodnia Ukraina padłaby ofiarą.
Niestety. Niestety. Czarny scenariusz. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to wydaje mi się, że jeżeli to cele, takie cele osiągnie Putin, być może będzie chciał przystąpić do rozmów o zawieszeniu broni. O tym wszyscy mówią. Ta wojna wszystkich wykańcza. My nie wiemy, jak dalej się potoczą losy, jeżeli chodzi o decyzje w Stanach Zjednoczonych, ale uważam, że coraz bliżej jesteśmy tego, że będą obie strony oczekiwały zawieszenia broni, wstrzymania działań zbrojnych, ponieważ obie strony są tak wyczerpane, że nie stać ich na wielki wysiłek. I wydaje mi się, że Rosjan podobnie. Rosjan podobnie, ponieważ ufam w to, że problemy wewnętrzne w Rosji będą narastały, co będzie mocno działania Kremla i armii rosyjskiej paraliżowało i wiązało.
No tak, ten zamach to pokazuje, ale wizja Rosji okupującej całą wschodnią Ukrainę to jest aż do Dniepru, to jest właściwie połowa Ukrainy pod kontrolą rosyjską, czyli co, powstanie tak jak w zimnej wojnie było NRD i RFN, jakieś dwa twory ukraińskie, czy Rosja po prostu inkorporuje, tak jak zrobiła z Chersoniem, te wszystkie terytoria do siebie?
Rosja zrobi tą nową Rosję, o której kiedyś mówili Rosjanie.
Racja.
Z stolicą w Charkowie i będą mieli kolejne państwo marionetkowe, które będzie zależne od Kremla. Oni tą ludność wyczyszczą z pro-Ukraińców, tam osiedlą Rosjan, odtworzą zdolności przemysłowe tego regionu, bo one były niegdyś przed wojną bardzo duże. Ukraina będzie pozbawiona przemysłu. Będą cały czas mieli zakusy na odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego, bo mają ku temu warunki, mówi to między innymi o tej Gagauzji. Natomiast uważam, że obu stronom będzie zależało na pewnym etapie tej wojny na wstrzymaniu działań zbrojnych, ponieważ poziom wyczerpania tych państw i armii tak będzie znaczący, że nie będą w stanie kontynuować z dużą intensywnością działań zbrojnych.
Moim i Państwa gościem był pan generał Waldemar Skrzypczak. Bardzo, bardzo panu dziękuję, panie generale, za
dziękuję
to.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Pomyślności.
Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie. Bez wsparcia widzów nie bylibyśmy w stanie tak prężnie działać, jak działamy. Także hasło działamy dzięki Wam nie jest tylko pustym frazesem, ale tak w rzeczywistości jest. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, gdzie dostaniecie gadżety rozmaite, między innymi kubki, koszulki Red i Zbed z napisem Historia Realna i książki, na przykład nową książkę Jacka Bartosiaka, Zapiski w przededniu wojny z autografem autora. Już można przed sprzedaży tą książkę zamawiać. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest Pomelo, catering dietetyczny, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas i wszystkie szczegóły o rabatach znajdziecie pod spodem, pod tym filmem. I oczywiście kończymy kciukami dla naszych przyjaciół. Kciuk dla Fundacji Zarys, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.